LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Lato jeszcze trwa i LAMU jest na posterunku. W tym odcinku o roślinach występują
Zosia,
Zuzia,
Helena,
Irmasz,
Jaś,
Klara,
Henio,
Laura,
Lidy,
Maria,
Joklet,
Nela,
Stasiu,
Tomek.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli LAMU jest dla Was ważne, pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl/z/LAMU. Tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory się dorzucili. A tymczasem zaczynamy odcinek 8, sezon 6.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
Na pierwszą serię roślinnych pytań odpowiada profesor Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Z profesorem rozmawiała reporterka Ania.
Cześć, mam na imię Klara i mam 8 lat. Chciałabym zadać pytanie, skąd wzięły się rośliny?
Klaro, to jest w sumie dość trudne pytanie, na które można odpowiedzieć żartobliwie, prosto z wody. Natomiast tak naprawdę to, w jaki sposób odpowiemy na to pytanie, trochę zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy, czyli określimy, czym są rośliny. Tutaj nie ma takiej zupełnej zgody wśród naukowców, ponieważ niektórzy uważają, że rośliny to są tylko te tak zwane zielone rośliny, które posiadają chloroplasty.
Chloroplasty, czyli takie specjalne ciałka, w których zamknięty jest zielony barwnik, chlorofil, dzięki któremu rośliny mogą dokonywać fotosyntezy, super ważne słowo, czyli mogą być samożywne, same sobie wytwarzać tak jakby jedzenie. Dzięki chlorofilowi, korzystając ze światła słonecznego i dwutlenku węgla, który fruwa w powietrzu, potrafią wytwarzać związki, które są im potrzebne na przykład do rośnięcia. Przy okazji produkują ważny dla życia na Ziemi tlen, którym oddychamy my wszyscy, młode umysły.
I tutaj ta odpowiedź byłaby związana z tym, kiedy tak naprawdę rośliny, można by powiedzieć, nauczyły się fotosyntetyzować. Sama historia jest bardzo interesująca i skomplikowana, ponieważ początkowo możliwości prowadzenia fotosyntezy pojawiły się na świecie, ale w organizmach, których roślinami byśmy nie nazwali, a mianowicie w organizmach prokariotycznych.
Prokarioty to organizmy jednokomórkowe, bez jądra komórkowego, czyli ważnego centrum w komórce, ale radzą sobie bez nich znakomicie, bo jest ich na Ziemi mnóstwo. Prokariotami są m.in. bakterie, o które tak często pytacie w LAMU.
Fotosynteza właśnie, co ciekawe, powstała wcześniej niż rośliny, natomiast w pewnym momencie w trakcie ewolucji toczącej się na Ziemi, pewne organizmy już posiadające jądra wchłonęły takie komórki sinicowe, czyli takich właśnie bezjądrowych glonów i zamiast je zjeść po prostu, co się dość często zdarza, w procesie ewolucji przekształciły się one właśnie w te takie ciałka zieleni, czyli stały się częścią maszynerii komórkowej. To się zdarzyło już całkiem dawno, natomiast nie wszyscy uczeni, nie wszyscy naukowcy uważają, że to jest ten moment, kiedy już możemy mówić o roślinach. W zależności od tego, jak zdefiniujemy właśnie, co jest rośliną, czy to jest roślina, która wystarczy, że ma jądro komórkowe i chloroplasty, czy też jeszcze powinna mieć parę innych cech, to ten moment będzie albo wcześniej, może nawet ponad miliard lat temu, albo później, kiedy już pojawiły się takie rośliny, które często określa się mianem glonów, a należące do takiej bardzo konkretnej grupy, a mianowicie z zielenic. I wtedy właśnie już możemy mówić o tych roślinach zielonych.
Sprawa okazuje się, jak zwykle, wcale nie taka prosta, ale to, co wiemy, na pewno to, że historia roślin zaczęła się w wodzie.
Po kolejnym dość długim okresie przodkowie dzisiejszych roślin, które ciągle występowały w morzach i oceanach, zaczęły zdobywać lądy. Początkowo były to rośliny, które przypominały bardziej dzisiejsze mszaki czy wątrobowce, takie malutkie matki zielonych organizmów, które występowały gdzieś na wybrzeżach właśnie zbiorników wodnych, mórz, oceanów, ale także niektórych zbiorników słodkowodnych. I w procesie ewolucji zyskiwały pewne cechy, które pozwalały im na przykład zwiększać swoje rozmiary ciała. No i mogły kolonizować różne inne wcześniej niedostępne im tereny.
To jak patrzymy na rośliny, to jest taki element, który przykuwa chyba najbardziej uwagę każdego, taki rzucający się w oczy, kolorowy. I mamy tutaj dwa pytania o kwiaty właśnie.
Skąd się wziął pierwszy kwiatek? Bo żeby był jakiś kwiatek, musi już być jakiś kwiatek. Mam na imię Maria i mam 7 lat.
Cześć, jestem Laura i mam 4 lata. Skąd się na ziemi wzięły kwiaty?
Maria i Laura poruszają kolejne bardzo w sumie ciekawe, ale dość trudne zagadnienie w biologii, ponieważ mówiąc, że żeby był kwiatek, musiał być kwiatek, to nie bierzemy pod uwagę zmienności i ewolucji organizmów, czyli tego, że one w czasie, oczywiście liczonym często w milionach albo nawet w setkach milionów lat, podlegają zmianom. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że takie właśnie organy, które określamy jako kwiaty, z reguły bardzo atrakcyjne, kolorowe, pachnące często, są charakterystyczne dla tylko jednej grupy roślin, która występuje na świecie, a mianowicie właśnie tak zwanych roślin kwiatowych albo okrytonasiennych.
Okrytonasienne rośliny to takie, których nasiona, a wcześniej zalążki nasion, są osłonięte specjalnymi strukturami nazywanymi zalążnią. Okrytonasienne to ogromna grupa roślin, do której zaliczamy mnóstwo gatunków. Kapustę, róże, dąb, bezczarny, bez liku innych. Zobaczcie, że są też rośliny, które wcale kwiatków nie mają, na przykład sosny czy świerki. To są rośliny nagonasienne.
Obie te grupy są ze sobą dość blisko spokrewnione. Teraz pytanie, skąd te kwiaty się wzięły? Oczywiście z takich struktur, które istniały już wcześniej u przodków roślin kwiatowych, ale które były bardziej podobne do czegoś w rodzaju pędów. W ogóle, jeżeli przyjrzymy się kwiatom, to zauważymy, że one składają się z takich dość powtarzalnych elementów. Pierwsze piętro na samej górze to jest słupek albo słupki, bo to różnie bywa. Później jest piętro pręcików, a następnie jest piętro płatków, czasami jeszcze kolejne piętro tak zwanych działek okwiatu. Każdy z tych elementów tak naprawdę jest mocno zmodyfikowanym, przekształconym liściem. Oczywiście to przejście pomiędzy pędem i kwiatą, który jest raczej kompaktowym organem, nie odbyła się od razu. Była to zmiana, która musiała trwać dość długo w czasie. Natomiast generalnie, jeżeli wyobrazimy sobie właśnie pęd rośliny jako taką oś, czyli taką tyczkę, na której dookoła mieszczą się listki i wyobrazimy sobie, że taką oś skracamy, czyli coś w rodzaju takiego teleskopu, który nam się kurczy, to te listki będą coraz bliżej siebie położone. I w rezultacie otrzymamy coś, co właśnie wygląda jak dzisiejszy kwiat.
Niestety nie wiemy zbyt wiele o historii powstawania kwiatów, bo są bardzo delikatne i niezwykle rzadko zachowują się ich ślady, a przecież tutaj potrzeba śladów kwiatów sprzed milionów lat. Według obecnej wiedzy kwiaty pojawiły się na Ziemi ponad 120 milionów lat temu, w czasach, gdy na świecie panowały dinozaury. Dziękujemy Klaro, Mario i Lauro.
Lamu! To my tu zadajemy pytania.
Wcale nie porzucamy tematu kwiatków, bo te bardzo Was interesowały w tym sezonie. Posłuchajmy kolejnych pytań.
Dzień dobry, jestem Nela, mam 6 lat. Chciałabym zadać takie pytanie, czemu kwiatki mają różny kolor?
Cześć, jestem Tomek, mam 9 lat i mam pytanie, czemu kwiatki mają różne kolory?
Zosia, 6 lat. Chciałabym się zapytać, dlaczego kwiaty pachną?
Pytanie Neli, Tomka i Zosi dotyczy tak naprawdę funkcji, jaką pełnią pewne elementy kwiatu i ogólnie funkcji, którą pełni kwiat. Kwiat jest organem roślinnym, który pomaga roślinom się rozmnażać. Rośliny jako organizmy osiadłe muszą rozwiązywać swoje problemy z rozmnażaniem nieco inaczej niż zwierzęta, które mogą aktywnie na przykład poszukiwać swoich partnerów. W przypadku roślin transport pyłku pomiędzy różnymi roślinami, co jest niezbędne w procesie zapylenia, a później produkcji nasion, jest bardzo często wspomagany przez zwierzęta. I jeżeli przyjrzymy się tak globalnie wszystkim roślinom na świecie, to ogromna większość z nich wykorzystuje właśnie taki sposób do transportu pyłku. Ale żeby to się udało, zwierzęta muszą wiedzieć, gdzie mają przylecieć czy przybiec i w jaki sposób sygnalizują to rośliny właśnie między innymi kolorem i zapachem. Te duże, piękne płatki, które bardzo często są bardzo kontrastowo i tak atrakcyjnie zabarwione, są czymś w rodzaju sygnału dla zwierzęcia, że w kwiecie jest coś interesującego.
A cała ta pomoc nie odbywa się za darmo.
Zwierzęta nie robią tego tylko i wyłącznie dlatego, że lubią rośliny, ale na przykład dlatego, że poszukują czegoś do zjedzenia. Tym czymś może być nektar, który jest wytwarzany w kwiecie, albo jeszcze jakieś inne substancje dla zwierząt interesujące. I biorąc pod uwagę, że różnorodność roślin, która występuje na świecie, jest bardzo duża, trudno byłoby sobie wyobrazić, że tę operację przenoszenia pyłku wykonują tylko zwierzęta jednego gatunku. W tym przedsięwzięciu uczestniczy bardzo wiele różnych grup zwierząt.
Przede wszystkim są to owady, ale znajdziemy tam też ptaki, ssaki, a nawet jaszczurki. I na te różne grupy zwierząt kwiaty będą oddziaływać w różny sposób.
Niektóre zwierzęta preferują kolory bardzo jaskrawe. Inne preferują płatki, na których są dodatkowo znaczniki widoczne tylko w ultrafiolecie. My nie potrafimy widzieć ultrafioletu, ale na przykład potrafią to pszczoły bądź ptaki.
Czyli kwiaty wyglądają dla nich inaczej niż dla nas. Możecie wyszukać w sieci takie porównania, to bardzo ciekawe. Rośliny kuszą też zapachem, bywa, że dla nas nieprzyjemnym, no ale nie my tu jesteśmy przywoływani.
Są również takie gatunki roślin, których kwiaty pachną zgoła nieprzyjemnie albo paskudnie. I to też jest sygnał skierowany do bardzo konkretnych zwierząt, na przykład tak, które składają jaja na padłych zwierzętach albo na odchodach, co jest normalną w ich przypadku procedurą, natomiast rośliny wykorzystują te przystosowania.
Co kto lubi, taka to potęga ewolucji. Dziękujemy Nelu, Tomku i Zosiu.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
To jak już kwiaty zostaną zapylone, powstaną nasiona, a te za pomocą zwierząt, wiatru czy wody znajdą sobie swój kawałek gleby, to skąd mają w sobie mądrość, żeby wiedzieć na przykład takie rzeczy, o które pyta Olek?
Dzień dobry, jestem Olek, mam 9 lat i chciałbym zapytać, dlaczego nasiona różnych roślin, na przykład rzeżuchy, wiedzą, w którą stronę wypuścić korzenie, a gdzie górę rośliny. Pozdrawiam Radio Naukowe.
Bardzo dziękujemy, Olku, i Ciebie pozdrawiamy. A głos oddajemy doktorowi Piotrowi Kosińskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym rozmawiała nasza reporterka Sandra.
Olku, bardzo ciekawe pytanie. Ogólnie rośliny wiedzą to, ponieważ mają pewien zmysł, który im pozwala stwierdzić, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Istnieją takie duże ziarna skrobi, tak zwane statolity. Dlaczego to porównać? Gdybyśmy mieli na przykład metalowe kuleczki, gdybyśmy mieli na przykład kulę, to będą gromadziły się na dole tej kuli. I gdyby kula potrzebowała tej informacji, to by wiedziała, gdzie jest dół. Taką właśnie rolę odgrywają statolity. Roślinom lądowym ta informacja jest niezbędna do życia. O ile rośliny wodne otoczone są ze wszystkich stron przez wodę, mogą ją pobierać całą powierzchnią, o tyle rośliny lądowe bytują w dwóch odrębnych środowiskach. Jedno to jest środowisko glebowe i to środowisko, które jest nad glebą, atmosfera, i tam rośliny wykształcają pęd. Pęd, liście, kwiaty. Olkowi mogę polecić, żeby zrobił sobie doświadczenie, czyli żeby wziął nasienie fasoli, czyli fasolkę, położył na mokrej bibule, poczekał kilka dni, jak ona wypuści korzonek i wypuści pęd, czyli te liścienie najpierw, także już te osie się zarysują, górna i dolna, żeby to nasionko obrócił o 90 stopni, czyli położył je tak, żeby i korzeń, i pęd leżały płasko, i zaobserwować wtedy, co się stanie. Bo wtedy byśmy zobaczyli właśnie, że ten pęd z powrotem zaczyna się wyginać w kierunku górnym, do góry, tak? Czyli przeciwnie do siły grawitacji, a korzeń zgodnie z siłą grawitacji.
Przechodzimy do następnego pytania, które przysłała Zuzia.
Hej, jestem Zuzia, mam 9 lat i mam pytanie. Czemu banany są zgięte?
Cześć Zuziu. Prawdę powiedziawszy, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. To właśnie chyba tylko umysły dzieci potrafią zauważyć pewne takie rzeczy, które dorosłym się wydają, że są oczywiste i się nad tym nie zastanawiają. W tym przypadku odpowiedź jest ściśle związana z zagadnieniem, które poruszyłem przy odpowiedzi na pytanie Olka, a mianowicie właśnie z tym grawitropizmem. I okazuje się, że u owoców niektórych też możemy ten dostrzec grawitropizm, czyli to zjawisko reakcji na siłę ciężkości, czyli na siłę grawitacji. I tak jest w przypadku bananów. Żeby sobie to wyobrazić, a nie jest to może łatwe, bo banany u nas nie rosną, to są takie duże rośliny zielne, byliny wieloletnie, które przypominają trochę małe drzewka, mogą osiągać wysokość do 10, nawet 15 metrów. Takie tworzą pseudopieńki nawet, ale to nie są prawdziwe pnie, tylko to są ich ogonki liściowe i rozszerzone nasady liści. I pośrodku rurki z tych liści przeciska się szypuła kwiatostanu.
Kwiatostan to po prostu skupienie kwiatów. Przeciwieństwem jest pojedynczy kwiat na łodydze, choćby u tulipana, a kwiatostany ma czarny bęs czy pietruszka.
I właśnie jest podobnie u banana. On tworzy takie wielkie kwiatostany, one są tak duże, że ta szypuła, na której one wyrastają, przegina się i ten wierzchołek tego kwiatostanu zagina się ku dołowi. Nawet kiedy jeszcze nie ma bananów, ten kwiatostan wyrasta już poziomo, a u wielu zagina się o 180 stopni. Także te kwiaty w tym kwiatostanie skierowane są do dołu. I tych bananów z tego całego kwiatostanu powstanie nawet, no, zwykle około 200, ale nawet niekiedy może być 400 bananów.
Wróćmy jednak do tej najbardziej frapującej kwestii, czyli czemu te banany są zgięte?
No i teraz najważniejsza jest ta kwestia, że te kwiaty w tym kwiatostanie na początku są skierowane ku dołowi. Następnie po tym, jak zaczynają się z kwiatów już rozwijać owoce, to małe bananki z każdego kwiatu, które powstają, też są skierowane ku dołowi. Natomiast w trakcie swojego wzrostu one kierują się ku górze, czyli na początku są zgięte do dołu, a później stopniowo rosnąc przechylają się ku górze. Tak więc jest to stopniowy proces, no i dlatego ten banan tak jest wygięty, tak? Niektórzy uważają, że też fototropizm, ale chyba też ten grawitropizm właśnie u bananów jest widoczny. Także to jest główna przyczyna ich takiego kształtu.
Żebyśmy w ogóle mogli cieszyć się tym miąższem i smakiem soczystych bananów, to oczywiście potrzebny jest szereg rzeczy, ale przede wszystkim słońce i woda. Zwrócił na to uwagę Piotrek.
Jestem Piotrek, mam 6 lat, po co rośliną mnie słońce?
Cześć Piotrek, cieszę się, że mogę odpowiedzieć Ci na to pytanie, bo ja też jestem Piotrek. Tak naprawdę życie na naszej planecie Ziemi zależy od słońca. Nasze słońce ma taką temperaturę, że ta energia, to promieniowanie elektromagnetyczne, które dociera do Ziemi, ma głównie postać światła, czyli tego zakresu, który my widzimy, nasze oczy mogą widzieć. Też tam jest ultrafiolet, jest podczerwień, której nie widzimy, ale odbieramy ją jako ciepło. Ale jej rośliny nie wykorzystują, to są dłuższe fale. Natomiast nauczyły się wykorzystywać pewne zakresy widma światła, tego widzialnego, właśnie w procesie fotosyntezy. Pierwsi naukowcy, tak? Na przykład starożytni naukowcy, Arystoteles, byli przekonani, że rośliny czerpią przez korzenie substancje z ziemi, z gleby, substancje potrzebne do wzrostu.
A nie czerpią?
Czerpią mikroelementy, substancje takie, które są ważne w budowie, natomiast one nie zapewniłyby same wzrostu. Czerpią głównie wodę, sole mineralne.
A większość załatwiają sobie fotosyntezą, ten wątek już się w odcinku przewinął. Co ciekawe, rośliny reagują też na sztuczne światło, tak jest? Możemy uprawiać pomidory w zacienionym kącie naszego pokoju, jeśli doświetlimy je specjalnymi żarówkami. Ale nawet milion, ani milion milionów takich żarówek nie wystarczyłoby, gdyby nie było słońca. Bez niego cała planeta byłaby martwa. Chociaż słońce potrafi czasami dopiec. Pewnie nieraz przekonaliśmy się tego lata. Posłuchajmy kolejnego pytania.
Dzień dobry, nazywam się Stasiu, mam 8 lat i mam takie pytanie. Dlaczego jak trawa wysycha, to ma kolor żółty?
Cześć Stasiu, bardzo dobre pytanie. Oprócz chlorofilu w roślinie znajdują się też inne barwniki i to są karotenoidy. Jednym z tych rodzajów karotenoidów są ksantofile. To jest taka grupa, która właśnie ma takie żółte zabarwienie. Karoteny to jest kolejna grupa karotenoidów. Mają żółte lub takie bardziej pomarańczowe zabarwienie.
Karotenoidy są na przykład w marchewce czy w batatach. Jasna sprawa, pomarańczowe są, że hej. Tak naprawdę wszystkie te żółte i pomarańczowe kolory są w liściach cały czas. Po prostu w normalnych warunkach, kiedy roślina ma dostatek wody oraz słońca i może przeprowadzać fotosyntezę, wtedy to chlorofil, zielony barwnik, jest najbardziej potrzebny i widoczny.
Rośliny mają pewien problem. Jeżeli jest niedostatek wody albo nadmiar słońca i niedostatek wody, roślina nie może pochłaniać wody przez korzenie, bo jest suche podłoże. Cała fabryka fotosyntezy, żeby działała, te substraty, te produkty muszą być dostarczane.
Kiedy zaczyna brakować wody, słońce za bardzo przypieka, wtedy roślina wstrzymuje fotosyntezę, a skoro tak, to nagle niepotrzebne są te chloroplasty ze swoim zielonym barwnikiem.
A więc rozkład chlorofilu, jakby zanik jego, powoduje, że uwidaczniają się te barwniki grupy karotenoidów, które wcześniej były niewidoczne.
Wydaje mi się, że jeszcze Lidia chciałaby się nieco dowiedzieć w tym temacie.
Mam na imię Lidia i mam 6 lat. Chciałabym wiedzieć, dlaczego kwiatki usychają, jak się ich nie podlewa.
Cześć Lidio. Już mówiliśmy poprzednio, że niezbędne do wzrostu roślin jest światło. Ale też, żeby rośliny mogły rosnąć, jest potrzebne szereg innych składników. Tak? I podstawowym składnikiem, nie tylko zresztą dla roślin, ale też dla zwierząt, w tym dla ludzi, jest woda. Pierwsze życie istniało w wodzie. Dopiero później i zwierzęta, i rośliny zaczęły egzystować, żyć na lądzie. Ale tak naprawdę wciąż ta woda, ten ocean jest obecny jako kropelka w każdej komórce i roślin, i zwierząt. U roślin to może lepiej widać tak naprawdę, ponieważ przez rośliny ta woda musi stale przepływać, bo woda w roślinach jest nie tylko tym niezbędnym elementem każdej ich komórki, ale dzięki wodzie tak naprawdę rozprowadzane są po roślinie substancje odżywcze.
U człowieka taką funkcję pełni krwiobieg.
Który też jest w większości, tak krew jest tak naprawdę też w większości z wody. No tutaj rośliny mają specjalne elementy, które przewodzą wodę, tak zwane drewno. Tak naprawdę drewno to są naczynia czy też cewki. U roślin też tak naprawdę każda komórka wypełniona jest takim dużym zbiorniczkiem wody, który nazywamy wodniczką. I kiedy w komórce jest dużo wody, to ta komórka napiera na ściany komórkowe, mniej więcej tak jak powietrze w oponie samochodowej. Natomiast kiedy tej wody zaczyna brakować, ta komórka się kurczy i te ścianki są słabe, wyginają się i cała roślina więdnie. I jak ta roślinka zwiędnie, nieraz jak jej dostarczymy wodę, ona może jeszcze odzyskać swoją jędrność. Tak? Te komórki się znowu napełnią wodą, ale niekiedy, kiedy to odwodnienie już prowadzi, że zwiędnie za bardzo i ustaną procesy metaboliczne, czyli takie reakcje różne, które w żywej komórce zachodzą, to wtedy już będzie ten proces nieodwracalny. Komórki wysychają, wszystko wysycha, łatwo ją zgnieść, skruszyć.
Aż mi się przykro zrobiło na myśl o wszystkich tych roślinach domowych, które nie przetrwały mojej opieki i uschły. Mam nadzieję, że wam opieka idzie lepiej. Dziękujemy. Lidio, Stasiu, Piotrku, Zuziu i Olku.
Lamo, to my tu zadajemy pytania.
Tymczasem przechodzimy do roślin większych rozmiarów. Helenko.
Mam na imię Helena, mam 7 lat i chciałabym się zapytać, jak powstało pierwsze drzewo?
Helenko, otóż naukowcy są zgodni, że życie wyszło z wody.
Pamiętacie? Wspominał o tym profesor Zych. Odpowiada Joanna Jaskulska, biolożka i specjalistka w ogrodzie dendrologicznym w Poznaniu. Do ogrodu wybrała się reporterka Sandra.
Skracając całą tą historię, na ląd wyszły właśnie te bakterie i glony, z których potem w procesie ewolucji około 500 milionów lat temu powstały bardzo małe rośliny. I w tym czasie też całą powierzchnię ziemi porastały bardzo duże grzyby. I te małe rośliny to były rośliny zarodnikowe. W dzisiejszych czasach z roślin zarodnikowych znane są między innymi mchy i paprocie. Czyli wyobraźmy sobie, że na powierzchni ziemi rosły małe paprocie oraz olbrzymie grzyby.
Kiedyś ziemia wyglądała zupełnie odwrotnie, to znaczy grzyby były tak wielkie jak krzewa albo drzewy i paprotki były malutkie?
Dokładnie. Rośliny, które mają chlorofil, potrzebują światła do życia, dlatego te małe paprocie zaczęły konkurować z tymi grzybami o światło, czyli zaczęły rosnąć. Ich łodygi się wydłużały, natomiast cały czas pozostawały bardzo giętkie i elastyczne, podatne na warunki atmosferyczne, czyli na przykład wiatr, czyli łamliwe. Czyli ewolucja musiała iść w tym kierunku, żeby te pnie, czyli te łodygi, wzmocnić i pogrubić.
Ewolucji dwa razy powtarzać nie trzeba. Skoro trzeba się przystosować, to się przystosowujemy. I tak około 400 milionów lat temu powstały pierwsze organizmy, które miały bardzo wysokie, zgrubiałe pnie, w których była tkanka podobna do tej, którą znajdziemy w dzisiejszych drzewach.
Oczywiście nie wyglądały one jak dzisiejsze drzewa, natomiast przypominały je. Miały rzeczywiście tą podstawę, czyli taki zdrewniały pień oraz piropusz liści na górze. I to były paprocie drzewiaste. Oczywiście z tych paproci drzewiastych w dalszym procesie ewolucji wyrosły drzewa. Na początku były to oczywiście rośliny nagozalążkowe. Dzisiaj w większości są to rośliny iglaste. Następnie powstawały już rośliny okrytozalążkowe, między innymi drzewa liściaste.
Czyli z jednego gatunku, z paproci, powstały wszystkie te drzewa, które dzisiaj obserwujemy?
Nie do końca tak jest, ponieważ paprocie to nie jest jeden gatunek, to przede wszystkim, czyli te małe rośliny, które na początku rosły, to nie był jeden gatunek. Dlatego też mogły ewoluować w różnych kierunkach.
I proszę, jaką mamy różnorodność w wyniku tej ewolucji. Z takich drobnych paproci powstały jabłonie, dęby, wielkie baobaby. No właśnie, wielkie drzewa interesują Ignasia. Na jego pytanie odpowie doktor inżynier Tomasz Maliński, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu.
I masz lat 5,5. Jakie drzewa są największe świata?
Cześć Ignasiu. To pytanie trzeba rozbić na kilka odpowiedzi. Dlatego, że słowo największe przez różne osoby jest różnie rozumiane. Możemy przyjąć, że są drzewa najwyższe. I do takich drzew najwyższych zaliczamy eukaliptusy, daglezje, sekwoje czy mamutowce. Na świecie takie największe drzewa osiągają wysokość około 116-117 metrów. To jest więcej niż Statua Wolności. Najprawdopodobniej najwyższym obecnie rosnącym drzewem jest sekwoja wiecznie zielona w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Polskim drzewem najwyższym jest świerk pospolity.
Chociaż najwyższym pojedynczym egzemplarzem drzewa rosnącym w Polsce i będącym co prawda typowo polskim gatunkiem jest diaglezja, dobijająca do 60 metrów. Można ją podziwiać w nadleśnictwie Bardo na Dolnym Śląsku.
Za największe drzewa możemy uważać te, które są najgrubsze. I tutaj jest odpowiedź trochę łatwiejsza, dlatego że najgrubszym drzewem na świecie jest cypryśnik meksykański, rosnący w Meksyku w takim ogrodzie przyklasztornym w miejscowości Santa Maria de Tule. On nie jest taki wysoki, bo on ma wysokość około 20 kilku metrów, natomiast jest bardzo gruby. Jego grubość to jest około 40 metrów obwodu.
Załóżmy, że wy, młode umysły, macie rozpiętość ramion na jakiś metr. To ilu słuchaczy LAM-u byłoby potrzebnych, żeby takie drzewo objąć? To są jakieś 2 czy 3 grupy przedszkolne.
Natomiast z naszych rodzimych gatunków najgrubszymi drzewami w Polsce są dęby. Do niedawna był to dąb Napoleon i dąb Chrobry, ale oba te drzewa zostały spalone niestety przez ludzi. A obecnie wydaje mi się, że najgrubszym drzewem w Polsce jest dąb imienia Jana Barzyńskiego w Kadynach na Pomorzu. Możemy też przyjąć jako największe drzewo, drzewo, które ma największą masę, czyli ciężar. Takimi największymi drzewami są mamutowce. Najgrubszym drzewem jest mamutowiec olbrzymi, rosnący w Kalifornii, w jednym z 11 parków tych drzew, narodowych parków, którego średnica sięga około 10 metrów, a kora ma grubość 1,5 metra.
Wiemy, ile waży?
Taki jeden mamutowiec to jest cały las największych drzew w Polsce.
Gdybyście mieli ochotę zobaczyć, to kilka sztuk rośnie właśnie w ogrodzie dendrologicznym w Poznaniu. Pytanie ma Henio.
Jakby drzewo długo mogło rosnąć, jeżeli byśmy go nie ścinali? Henio, lat 8.
No cóż, to wcale nie jest takie proste pytanie, jak się wydaje. Drogi Heniu, drzewa rosną w różnych klimatach. Jedne rosną w klimatach umiarkowanych, tak jak na przykład w Polsce, gdzie łatwiej jest policzyć wiek drzewa, dlatego że drzewo daje takie przyrosty roczne i po ilości przyrostów rocznych możemy policzyć, jak stare będzie drzewo. No, są też drzewa rosnące w strefach tropikalnych i tam te drzewa rosną przez cały rok, dlatego że tam nie ma zimy, więc drzewo rośnie przez cały rok, przez co nie wytwarza tych pierścieni, więc nie jesteśmy w stanie określić wieku tego drzewa. Więc są baobaby, które są bardzo grube, natomiast my nie wiemy, jak długo rosną. Może rosną 5 tysięcy, może 6 tysięcy lat, może 8 tysięcy lat. Nie? Z takich drzew, które są stwierdzone i mają właśnie te przyrosty roczne, to najstarszym drzewem jest sosna długowieczna, rosnąca w Stanach Zjednoczonych, w Górach Białych, której wiek oszacowano na około 4800-4900 lat. No i dowiedzieliśmy się tego niestety dlatego, że sąsiednią sosnę obok jeden z botaników, który nie wiedział, że to drzewo jest tak stare, po prostu ściął. Ale te drzewa wcale nie były takie grube. Są drzewa, których pnie potrafią rosnąć na przykład 100, 200 czy 300 lat, potem pień obumiera, ale z nasady korzeniowej wyrasta w międzyczasie kolejny pień, który znowu rośnie sobie 200, 300, 400 lat i w ten sposób góra drzewa żyje czasami 200, 300, 500 lat, ale sam korzeń tego drzewa może żyć nawet 10 tysięcy.
I właśnie w Stanach Zjednoczonych są takie 10-tysięczne świerki. Wyobrażacie to sobie? 10 tysięcy lat.
Natomiast jak długo drzewo jest w stanie naprawdę żyć, no to niestety nie da się dokładnie powiedzieć, bo my żyjemy za krótko. Teraz już, kiedy zapisujemy wszystko i te notatki przetrwają, no to ci nasi tam następcy będą wiedzieli, jak długo drzewa są w stanie.
Drzewa są na Ziemi bardzo popularne, ale jakoś niespecjalnie chcą się przyjąć na przykład na Księżycu. Pyta Jaś, odpowiada ponownie Joanna Jaskulska.
Jaś, lat 7. Czemu na Ziemi rosną drzewa i rośliny, a na innych planetach nie?
Jasiu, a jesteś pewien, że nie? Słuchaj, drzewa to bardzo skomplikowane organizmy, które potrzebują do wzrostu, do życia odpowiednich warunków. Przede wszystkim wody w stanie płynnym, odpowiedniej atmosfery z dużą zawartością tlenu i dwutlenku węgla, gleby, w której mogą się zakorzenić i odpowiedniej temperatury. Na naszej planecie znalazły takie warunki i możemy obserwować drzewa takie, jakie teraz widzimy. Natomiast inne planety naszego Układu Słonecznego nie mają takich warunków. I na przykład pierwsze planety od Słońca, Merkury, Wenus i czwarta, czyli po naszej Ziemi Mars, są tak zwanymi planetami skalnymi. Tam panują zupełnie inne warunki. Przede wszystkim na Merkurym jest bardzo wysoka temperatura, jako że jest to pierwsza planeta od Słońca. Bardzo wysoka temperatura i nie ma tam w ogóle atmosfery. Wenus oczywiście też jest bardzo ciepłą planetą. W naszej skali stopniowej z Celsjusza temperatura jest tam około 460 stopni. Natomiast atmosfera składa się przede wszystkim z kwasu solnego, czyli też nie ma tam tlenu i dwutlenku węgla. Natomiast Mars jest planetą bardzo zimną i atmosfera jest bardzo rzadka. Przez co nie chroni przed promieniowaniem UV, dlatego też tam nie może istnieć życie w takiej formie, jakiej my znamy tutaj z naszej planety.
A dalej robi się jeszcze gorzej. Kolejne planety Układu Słonecznego to olbrzymy, gazowe czy lodowe, nie ma szans, żeby drzewa zakorzeniły się w takim podłożu.
I to jest właśnie powód, dlaczego w naszym Układzie Słonecznym nie ma życia na innych planetach, nie ma drzew na innych planetach. Natomiast ja jestem głęboko przekonana, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami kosmosu, że jest wiele układów słonecznych i wiele planet, na których życie istnieje i miejmy nadzieję też drzewa, na przykład zupełnie inne niż te, które my znamy.
A o tym, że astronomowie bezustannie próbują znaleźć życie gdzieś w odległym kosmosie, zapewnia nas Jakub Tokarek, specjalista w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na razie nie znaleźliśmy nigdzie takiej planety, ale poszukiwania cały czas trwają. Warto też sobie uświadomić, że to jest bardzo trudna rzecz do badania. Te planety znajdują się niesamowicie daleko od nas i w większości przypadków my nie widzimy ich nawet bezpośrednio na zdjęciach, tylko przy użyciu jakichś skomplikowanych metod możemy znajdować te ślady tlenu wody i staramy się jak najwięcej jako naukowcy z tych informacji wyciągnąć i dowiedzieć się, czy może tam istnieć życie.
Wygląda na to, że jeśli ktoś z Was chciałby w przyszłości badać rośliny, to może to robić zarówno przy mikroskopie, obserwując pojedyncze nawet komórki ogromnych drzew, albo szukać życia podobnego na przykład do życia roślin w kosmosie. i zająć się astrobiologią. Dziękujemy Jasiu, Heniu, Ignasiu i Helenko. I to już wszystko w 8 odcinku LAMU sezonu 2026. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas na patronite.pl/radionaukowe, zakładka zbiórki. Tam jest zrzutka na tegoroczną edycję LAMU. Dziękujemy z całego serca. Do tego odcinka nagrania przygotowały Sandra Soluk, Anna Radwan-Żbikowska. Montaż Sandra Soluk. Grafik i opracowanie dźwięków Filip Pachla. W kolejnym odcinku między innymi.
Dlaczego są przepływy i odpływy?
Ile wody jest w Wiśle?
Czy woda kiedyś wyparuje z ziemi?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.